Tak, dzisiejszy wykład będzie się opierał o Ewangelię Marka, ale nie tylko. Kiedy byłem nastolatkiem, wierzyłem bardzo mocno w kilka rzeczy. Jedną z nich była siła. Byłem najwyższy w klasie, co dawało mi przewagę nad innymi. Pamiętam sytuację, kiedy pod koniec szkoły podstawowej siedziałem z kolegą na jednym z bielskich osiedli. Siedzieliśmy na takich drabinkach do ćwiczeń. Przechodził tamtędy chłopak z bandy Zico, która była dobrze znana w naszych rejonach. Wlepił we mnie wzrok. Tak, też myślałem, że zrobił karierę i ma sieć aptek, ale to nie on. Wlepił we mnie wzrok i zapytał, co się gapisz. Ja nic nie odpowiedziałem, ale nie spuściłem wzroku. Zapytał drugi raz, co się gapisz. Dalej nie spuściłem wzroku. Podszedł więc bliżej, wszedł na drabinkę, popatrzył mi prosto w oczy i zapytał, co się gapisz. Wziąłem go wtedy za ucho, jak nieposłusznego, niesfornego ucznia. Sprowadziłem po tej drabince na dół, przycisnąłem do ziemi. Uciekł, odgrażając, że wróci z kolegami. Z bandą Zico pewnie. 2 lata później w pierwszej klasie liceum zostałem szybko zauważony przez czwartoklasistów. Już pierwszego dnia regularnych zajęć oznajmili mi, że będę miał chrzest. Zapytałem o miejsce spotkania, pojawiłem się tam o 12:00 i pytali, co wybieram, czy sprzątanie toalet własnymi rękami, czy karczycha, czyli kilka uderzeń od każdego z nich w kark. Powiedziałem bez zastanowienia, że mogą uderzać, bo wierzyłem w siłę, tak? Ona w jakiś sposób dawała mi przewagę, ale z czasem okazało się, że siła rodzi też wiele złych rzeczy. Że oprócz pewności siebie, która może w tym wieku jest młodzieży potrzebna, rodzi rzeczy złe. Bo mając przewagę nad innymi, to nie tylko fizyczną, nie musiałem się na nikogo oglądać. Mogłem po prostu lekceważyć ludzi słabszych ode mnie. A to sprawiło, że inni w moim towarzystwie czuli się nie najlepiej, czuli się gorsi, czasami nawet upokorzeni. Ale ja tego wtedy nie widziałem, myślałem, że to jest dobrze być w czymś najlepszym, być silnym i zmarnowałem w ten sposób kilka przyjaźni. Zobaczyłem to dopiero po wielu latach, że wyprzedzając innych, człowiek tak naprawdę staje się samotny. Pamiętam też taką lekcję z naszego ostatniego obozu. Byliśmy nad jeziorem, tam blisko naszego ośrodka i młodzież grała w koszykówkę. Jeden z nich grał najlepiej, nikomu nie podawał, zawsze udawało mu się trafić i bardzo cieszył się swoim sukcesem, ale wszyscy inni byli do niego plecami, tak? To dla nikogo nie było przyjemne. I Bóg tak sprawił, że dał mi pewną lekcję, która jest opisana troszkę podobna w Psalmie 147, gdzie czytamy, że Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. Nie kocha się w sile rumaka, nie ma też upodobania w goleniach męża. Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. Więc Bóg przeprowadził mnie przez taką lekcję, że zrozumiałem, że moja wiara w siłę nie podoba się Bogu. Że posiadanie przewagi w pewnych kwestiach źle wykorzystałem. No i Bóg musiał mnie sprowadzić do ziemi jak niesfornego ucznia, abym tą zasadę zrozumiał, bym zaufał bardziej Jemu niż samemu sobie. I to było wspaniałe, kiedy Bóg mnie uwolnił od takiego złego sposobu myślenia i wlał obrzydzenie do polegania na sobie, obrzydzenie do satysfakcji z wyprzedzania innych. Kiedy chcemy doświadczyć wspólnoty z innymi ludźmi, jeżeli jesteśmy nastawieni na wygraną, to ta wspólnota praktycznie nie istnieje. Kiedy bawię się z moimi dziećmi, Leon najbardziej lubi się bawić, pokazując swoją siłę, że przepycha mnie przez cały pokój. Nie musiałbym nawet drgnąć, ale poddaję się, on mnie wycofuje, nawet mnie tam przez te trzy pokoje, bo tak u nas jest, może mnie przeprowadzić. Jeżeli chcemy wspólnoty, to nie o to chodzi, żeby pokazać, że jestem silniejszym. Dzisiaj wiem, że wiara we własną siłę prowadzi do upadku. Tak? Bogu nie podoba się, kiedy człowiek wierzy w siebie, wierzy, że coś potrafi bez niego. I takie podejście prowadzi też do samotności. Nikt nie chce przebywać w towarzystwie takich osób, które zawsze wygrywają, bo czujemy się w obecności takich osób w jakiś sposób upokorzeni. Więc prawdą jest, że o wiele dalej w życiu zajdziemy, kiedy zamiast polegać na własnej sile i własnej przewadze w jakiejkolwiek dziedzinie życia, zaufamy łasce Boga, tak jak jest to tutaj opisane w tym wersecie, którzy wyczekują Jego łaski. Tydzień temu w mojej małej grupie mieliśmy zadanie domowe. Mieliśmy w domu porozmyślać nad drugim rozdziałem Ewangelii Mateusza. Fragment zaczyna się narodzinami Jezusa i przybyciem mędrców ze wschodu. Negatywną postacią w całej tej historii jest oczywiście król Herod. Król Herod też wierzył w siłę. Nie tylko fizyczną, chociaż taką także, bo wymordował część swojej rodziny, doszukując się spisku na jego życie. Ale to wszystko zaczęło się o wiele wcześniej, od wiary we własny umysł. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu byśmy na razie zaczęli. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim. I od siódmego. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Król Herod, zwany też Herodem Wielkim. Co robił? Widzimy, że on ciągle knuje. Potajemnie przywołuje mędrców, tak? Oblicza czas ukazania się gwiazdy, oblicza dokładny wiek Jezusa. Wiemy dlaczego, tak? Chciał go zgładzić. Poprosił, by wrócili, mędrcy wracając, znowu go odwiedzili, powiedzieli mu o dokładnym miejscu przebywania Jezusa, bo sam chce iść tam i oddać mu pokłon. Wiemy, że to wszystko były kłamstwa ze strony Heroda, to był jego podstęp. To był jego plan ułożony w jego głowie. I Herod zacierał ręce, mówi, ten plan musi się powieść, tak? Herod wierzył w siłę swojego umysłu. Czekał więc na mędrców, aż wrócą, aż zdradzą mu dokładne położenie Jezusa, tak żeby mógł go zabić. Ale Bóg pokrzyżował jego plany. W 12 wersecie czytamy, że mędrcy otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Bóg pokrzyżował plany Heroda. I później Herod w 16 wersecie czytamy, że widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem całej okolicy, kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Herod miał świetny plan. Mędrcy mieli wrócić, mieli podać mu dokładne miejsce przebywania Jezusa, ale kiedy zobaczył, że oni nie wrócili, wpadł wręcz w szał, tak? I wynikiem tego szału była rzeź niemowląt. Herod knuł, polegał na sile swojego umysłu, wierzył, że jego plany na życie są najlepsze, że jego pomysły są najlepsze, ale nic z tego nie miał. Została tylko złość. Wkrótce też umarł. Więc zamiast ufać sile swojego umysłu, lepiej jest się zdać na plan Boga. Jako młody człowiek miałem wiele pomysłów na swoje życie. Wiele też kombinowałem, bo miałem wrażenie, że to jak wymyślę pewną ścieżkę, to będzie coś udanego, coś wspaniałego. Coś, co pozwoli mi osiągnąć to, o czym marzę. Ale każdy mój pomysł przypominał Heroda, który się gdzieś tam miotał i był na końcu rozczarowany. Bardzo się wtedy myliłem. Dzisiaj wiem, że nie mam w życiu nic cenniejszego niż to, że Bóg prowadzi. Jak zabieram się do czegoś nowego, to mówię, Boże, albo Ty poprowadzisz, albo moja praca, mój wysiłek, mój cały potencjał intelektualny, jakikolwiek, on nie ma znaczenia, jeżeli Ty nie będziesz tego prowadził. I dzisiaj wierzę w to. Wtedy myślałem, że człowiek może sam zaplanować wszystko, wykonać i być szczęśliwym. Dzisiaj myślę zupełnie odwrotnie. Gdy popatrzymy na ten drugi rozdział Ewangelii Mateusza z innej perspektywy, czyli z perspektywy Józefa, Marii i Jezusa, widzimy coś niezwykłego. Oni nie musieli nic kombinować. Oni nawet nie mieli planu w swojej głowie. Nie musieli nic robić, by uniknąć pułapek Heroda. Bóg im mówił, co mają zrobić, gdzie mają pójść. I w Egipcie też objawił im się Bóg, powiedział, wracajcie, Herod, który czyhał na życie waszego dziecka, już nie żyje. I wrócili. Musieli zdać się tylko na Boże prowadzenie. I młody człowiek zastanawia się, jak dojść do celów, które sobie wyznaczam, tak? O, mam świetny plan, uknąłem go wręcz, tak? Mam świetną drogę, może innym o niej nie powiem, tak? Bo jest to mój przepis. Biblia pokazuje, że niewiele to jest wszystko warte. Ciekawe, ilu z was dzisiaj jest w takim miejscu w życiu, o którym marzyło, mając 15 lat. Lepiej jest się zdać na Boga, na Jego plan dla naszego życia, niż całe życie knuć, a skończyć jak Herod. Nasz kolejny fragment Ewangelii Marka mówi wiele o sile człowieka. Przede wszystkim mówi o sile naszego serca. Wszystko się zaczyna wieczerzą, o której mówiliśmy 3 tygodnie temu. Popatrzmy na fragment z 14 rozdziału. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. 31. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. Kiedy Jezus spożył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, kiedy odśpiewali hymn, wyszli w stronę Góry Oliwnej. Jezus chciał się tam modlić, dzieliło go kilka godzin od pojmania. Było to jedno z jego ulubionych miejsc. Góra, która była wysoko, tak? Wysoko nad Jerozolimą. I tam Jezus im powiedział, wszyscy mnie opuścicie, wszyscy. I kiedy apostoł Piotr usłyszał te słowa, zaprotestował. Powiedział, Panie, ja Cię nigdy nie opuszczę. W co Piotr wierzył, mówiąc te słowa? Wierzył w siłę swoich obietnic. Wierzył w czyste motywacje swojego serca. Panie, przecież ja wiem, co ja mam w sercu. Choćby mi przyszło zginąć z Tobą, na pewno Cię nie opuszczę. Był bardzo pewny siebie, znał swoje motywacje, znał swoje serce i mówił szczerze, tak? To było 100% szczerości jego serca. Jezu, choćby miał umrzeć, nie wyprę się Ciebie. Piotr zresztą nie był jedynym, on był liderem takiego sposobu myślenia, ale jak zobaczymy w tym drugim fragmencie ostatnie zdanie i wszyscy tak samo mówili, wszyscy uczniowie powtarzali, Jezu, mylisz się, my Cię nie opuścimy, będziemy z Tobą do końca. Dzisiejszy świat jest głodny takich przykładów dobrych ludzi, przykładów siły człowieka, przykładów, w którym serce człowieka jest czyste, które jest bez złych motywacji, które jest gotowe na najwyższe poświęcenia. Świat szuka takich przykładów, ponieważ poczynił pewne założenia. Założył, że człowiek jest z natury dobry. Wystarczy mu stworzyć odpowiednie warunki i dobro wypłynie. Skoro to założył, to teraz szuka potwierdzenia swojej tezy. I gdyby historia Piotra i pozostałych 10 uczniów kończyła się w tym wersecie, świat użyłby tej historii dla swojej propagandy. Ale historia w tym momencie dopiero się zaczyna. Więc zaczyna się bardzo dobrze, szczęśliwie, od wielkich słów, za którymi stoją też wielkie wyobrażenia o tym, jaki jest człowiek. Tak? Boże, choćby miał zginąć, to nie wyprę się Ciebie, nie pozostawię Cię. Przyrzekam Ci moją wierność. Wszyscy tak powtarzali. Więc z ich obietnic moglibyśmy stworzyć pierwszą zwrotkę pieśni o człowieku, o jego sile, o jego wierności, o jego potencjale. I pierwsza zwrotka byłaby pełna nadziei, którą żywi dzisiejszy świat. Piękna pełnych słów, pełna obietnic, pełna pochwał dla potencjału, który skrywamy. Ale druga zwrotka rodziłaby straszny gniew współczesnego człowieka. Mocny sprzeciw. Dlaczego? Bo byłyby dla równowagi zawarte w niej słowa nie ludzi, nie Piotra, Jakuba, Jana, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Tomasza, Mateusza, Jakuba. Nie ich słowa, przyrzekam Ci moją wierność, choćby miał pójść na śmierć. W drugiej zwrotce nie będzie ich słów, tylko będą zawarte słowa Jezusa. A co to za słowa? Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Później odpowiedział Piotrowi, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choć mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Druga zwrotka budzi sprzeciw współczesnego świata, nie tylko samych uczniów, tak? Całego świata dzisiaj. Jak to? Jak Jezus może podważać dobre motywacje człowieka, swoich uczniów? Przecież człowiek może sam z siebie wykrzesać jakąś siłę, jakieś dobro. Może być sam z siebie wierny Bogu, choćby w jakimś procencie. Może sam się zmienić, jeżeli tylko mocno to postanowi. Może też o własnych siłach dobrze żyć. Przecież znamy wielu ludzi, którzy bez Boga dobrze żyją. Więc jest pierwsza zwrotka, gdzie są nadzieje ludzkości na to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, zdolnymi do wierności Bogu. I jest druga zwrotka, w której Jezus mówi, opuścicie mnie wszyscy. Więc po obietnicy złożonej przez 11 uczniów Jezus się z nimi nie kłóci, nie bierze ich na bok i tłucze każdemu jednemu z nich, mylisz się, zawiedziesz mnie, opuścisz mnie. Nie musi tak robić. Czas pokaże, kto miał rację, tak? Która zwrotka była prawdą, czy pierwsza, która mówi o naszej dobroci, czy druga, która mówi o tym, że zwątpimy. Czas ujawni, kto miał rację, czy 11 uczniów, czy Jezus. Co więc zostało zapisane w trzeciej zwrotce, pieśni o sile człowieka. Zaczyna się dość łagodnie, 14 rozdział, werset 32. Kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra, Jakuba, Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? jednej godziny nie mogłeś czuwać? Co trzecia zwrotka mówi o sile wierności człowieka? Jezus był w najtrudniejszej sytuacji w swoim życiu, tak? Było to dla niego bardzo trudne doświadczenie. Wiedział, że zaraz zostanie pojmany, wiedział, co go czeka. I prosił swoich uczniów, żeby z nim czuwali. Szymon deklarował oddanie swojego życia Jezusowi, a w najtrudniejszym momencie dla niego niestety zachciało mu się spać. Piotr deklarował oddać swoje życie, a Jezus pyta go o jaki fragment czasu. Mówi, tej jednej godziny nie mogłeś ze mną czuwać? Oto prawda o naszym sercu. Obiecujemy oddać życie, całe swoje życie. Deklarujemy to. Nie oddajemy nawet jednej godziny. Więc pieśń zaczyna się deklaracją człowieka o wierności Bogu. Deklaracją poświęcenia swojego życia aż do śmierci. Ale w połowie pieśni widzimy jak na dłoni, jak mocne są nasze siły, tak? To już nie jest całe życie, to jest jedna godzina, tak? To jest nasza siła. Nie, bo nie było tej godziny, tak? Nie ma z czym tego porównać. Nawet godziny nie mogłeś ze mną czuwać. Świat się sprzeciwia takiemu obrazowi rzeczy i chce wydobyć pokłady dobra, które są gdzieś w nas zapisane. Ale my przecież prawdy nie wymyślamy, tylko ją odkrywamy. Ona jest tutaj zapisana. I to na przykładzie osoby, którą chrześcijański świat bierze za arcywzór. Ostatnia fraza trzeciej zwrotki pieśni o sile człowieka to wers 50. Mamy wers 50? Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. To jest koniec trzeciej zwrotki, tak? Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. Z deklaracji nie zostało nic. O czym będzie czwarta zwrotka? Czwarta będzie o liderze takiego sposobu myślenia, tak? Piotr pierwszy wyskoczył, mówiąc, Jezu, ja choćby wszyscy inni zwątpili, to ja ciebie się nie wyprę. Czwarta zwrotka mówi o dalszej jego historii. Popatrzmy, od 66. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła, i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra, na pewno jesteś jednym z nich, jesteś też Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus, pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Czwarta zwrotka zestawia nasze wyobrażenia o nas samych z prawdą, z rzeczywistością. Zestawia obietnicę powierzenia Bogu całego życia, pójścia nawet na śmierć z przysięganiem i zaklinaniem się, że się nie zna tego człowieka. Piotr przysiągł, że nie znam tego człowieka. Nie wiem, o kim mówicie. I zwrotka kończy się wybuchem płaczu. To jest moment, kiedy prawda dotarła do tego człowieka. Prawda, którą świat dzisiaj neguje, której nie chce. Do Piotra ona dotarła. I kiedy zrozumiał, ile jest warta jego wierność Bogu, rozpłakał się. Wiedział, że zawiódł. Nie był w stanie czuwać w ostatnich chwilach nawet tej jednej godziny z Jezusem. Później przysiągł, że go nie zna. Więc Piotr myślał, że to jest koniec, w ogóle koniec tej pieśni, tak? Że to jest koniec historii. Dla Piotra to był koniec wszystkiego, tak? Wiedział, co czeka Jezusa, myślał, że już się nigdy z nim nie zobaczy i niósł tylko ten bagaż, że zupełnie zawiódł. Ale Piotr myślał, że to koniec pieśni, ponieważ niedokładnie słuchał tego, co Jezus mu mówił wcześniej. O czym jest ostatnia zwrotka? Baczny obserwator zauważy, że już w pierwszych wersetach, które czytaliśmy, jest tam bardzo istotna wiadomość. Popatrzmy jeszcze raz na nie. 14 rozdział, 27 werset. Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce, lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, to nie ja. Piotr niedokładnie słuchał, co Jezus mówił. Kiedy Piotr odśpiewywał swoją zwrotkę o własnej wierności, ja będę ci zawsze wierny, nie zauważył słów o wierności Boga. To, co zrobili uczniowie, to, że się go zaparli, to, że go opuścili, było przewidziane w planie Boga. To było zapowiedziane przez proroków. Bóg wkalkulował w swój plan prawdę o naszej naturze, że jesteśmy słabi, że nie jesteśmy zdolni do wierności, że wiele obiecujemy, a nic nie dajemy. W Psalmie 103 czytamy, że Bóg, popatrzmy, Psalm 103, werset 14, Bóg wie, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. Więc Bóg wie, jacy jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, tak? Że obiecujemy wiele, a robimy niewiele. Że potrafimy obiecać całe życie, a później, kiedy przyjdzie oddać mu godzinę, to nam się chce spać. I Bóg nie jest tym zaskoczony. Jezus mówiąc te słowa, które mieliśmy przed chwilą na ekranie, mówi, wszyscy zwątpicie we mnie, a później, co się stanie? Później ja was wyprzedzę do Galilei. Nasza natura jest słaba. Bezsensowne jest się doszukiwać pokładów dobra, które by miały cokolwiek Bogu zaoferować. Jest to fałszywa nauka. I właśnie w związku z tym, że nasza natura jest słaba, że zawodzimy, Bóg powierzył dzieło zbawienia nie nam, tak? Zbaw się, człowieku. Przez dobre czyny, dobre życie, zbaw się. Nikt nie jest w stanie tego dokonać. I Bóg nie powierzył zbawienia na ręce człowieka, bo zna jego naturę. Wie, że jesteśmy słabi, wie, że jesteśmy prochem, wie, że wiele mówimy, niewiele robimy. Dlatego dzieło zbawienia powierzył swojemu synowi, który, tak jak widzimy w tej historii, w przeciwieństwie do uczniów, był wierny. Zapowiedział, że spotka się z nimi po zmartwychwstaniu. Tak też się przecież stało. Więc Jezus wie, jakimi jesteśmy ludźmi. Wie, że uczniowie uciekną. Wie o momencie, kiedy Piotr powie, przysięgam, że nie znam tego człowieka. Ale Jezus się tym nie przejmuje. On zna prawdę o nas. Problem jest w tym, że my nie znamy. Jak głęboki jest to problem? Widać to w momencie, kiedy Piotr wybuchnął płaczem, tak? On nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka jest prawda o nim. I Jezus mimo tego wszystkiego, co uczniowie mu zrobili, że nawet nie chciało im się tej godzinki z nim posiedzieć, zapowiada im, spokojnie, spotkam się z wami po zmartwychwstaniu. I tak też się stało. Jezus dotrzymał swojej obietnicy. Jedna z Ewangelii podaje, właśnie przedstawia taki obraz, kiedy Piotr zobaczył pierwszy raz Jezusa po zmartwychwstaniu. Tak? Zobaczył go na brzegu, wyskoczył z łodzi, bo byli na jeziorze z uczniami, chcieli wrócić do swojego starego zawodu, czyli do łowienia ryb. Jak zobaczył Jezusa, rozpoznał go, to wskoczył do wody i wpław popłynął do brzegu, żeby się z nim przywitać. I to jest końcówka tej pieśni. Nie to, że zawiedliśmy. Jezus wie, że zawodzimy. Ale ta pieśń się kończy spotkaniem Piotra z Jezusem. Piotr w tym momencie jest już świadomy, ile może sam z siebie. W Biblii napisane jest, żeby nie przysięgać. A on przysięgał. I to przysięgał na co? Przysięgał, że nie zna Jezusa Chrystusa. Jezus wita go z otwartymi ramionami tam na brzegu. Więc chociaż ta pieśń mówi o naszych słabościach, jest smutna w tym momencie. Kończy się wielką radością, bo Bóg ma wielki plan zbawienia dla słabego człowieka. I ten plan nie jest w żadnym momencie oparty na człowieku, bo człowiek nie jest tego wart. Jest oparty na Jezusie Chrystusie. Kiedyś w naszej wspólnocie śpiewaliśmy utwór, przepraszam, który zaczyna się słowami: jaką w życiu śpiewasz pieśń? Jaka jest tej pieśni treść? I tym pytaniem chciałbym zakończyć nasz wykład. Jaką w życiu śpiewasz pieśń? Czy jest to pieśń o twojej sile, o twojej przewadze w jakiejś sferze nad innymi? Czy jest to pieśń o sile twojego umysłu, że co wymyślisz, to się zrealizuje? Może jest to pieśń o czystości twojego serca, twoich dobrych pragnień i postanowień, którymi wykładasz całą swoją przyszłość. Jaką w życiu śpiewasz pieśń? Czy taka jest jej treść? A może jest to pieśń o Bożej łasce, o tym, że polegamy tylko na Nim. Pieśń o tym, że nie ma nic wspanialszego w życiu, niż podążać Jego planem. I pieśń o Bożej wierności, że pomimo tego, że ludzie zaprzeczają, że Go znają, przysięgają, że nie wiedzą, kto to jest, On swojej wierności dochowa. Więc o kim śpiewasz? Czy o sobie, czy o Bogu? To, jaką pieśń dzisiaj śpiewasz w swoim umyśle, pokazuje, jaką drogą idziesz. Czy jest to droga wiary w samego siebie? Czy jest to droga wiary w Boga? Zaraz po przerwie, podczas małych grup, odkryjemy kilka bardzo cennych zasad w tym temacie, które są zawarte w psalmach. Niektórzy słuchacze online wyrazili żal, że po wykładzie nie mogą z nami uczestniczyć w małych grupach. W związku z tym przygotowaliśmy po prostu to studium małej grupy w formacie PDF, który można pobrać z serwera. Dawidzie, ten adres się pojawi tak dla tych słuchaczy online? O, to zostawmy to proszę dla słuchaczy. Dobrze, możecie pobrać sobie tą grupę z naszego serwera. Dziękuję bardzo.